Okej, zacznijmy naszą dzisiejszą dogłębną analizę. Kiedy myślimy o takiej ostatecznej sprawiedliwości, karze za najcięższe przewinienia, nasza kultura zaprogramowała w nas obraz takiego absolutnego rygoru. Wszyscy znamy te nazwy. Sodoma i Gomora. Zwykle kojarzą się wyłącznie z ogniem, siarką i ostatecznym zniszczeniem.
Zdecydowanie. To przysłowiowe wręcz hasło oznaczające bezwzględną zagładę.
Jasne.
Zepsuty świat, gdzie ta linia podziału między dobrem a złem jest ostra jak brzytwa.
Dokładnie. System jest w pełni zero-jedynkowy, prawda? Po jednej stronie mamy sprawiedliwych, a po drugiej...
A po drugiej tych niegodziwych i powiedzmy sobie szczerze, takie kategoryzowanie rzeczywistości potrafi być bardzo pocieszające.
O tak.
Jako ludzie po prostu lubimy, gdy moralny krajobraz dzieli się na wyraźne, kontrastujące ze sobą barwy. Wiesz, bez żadnych mętnych wód i odcieni szarości.
No i my dzisiaj spróbujemy ten czarno-biały obraz rozłożyć na czynniki pierwsze. Nasza analiza opiera się na fascynującym wykładzie doktora Kennetha Matthewsa. On bierze pod lupę 18 i 19 rozdział Księgi Rodzaju i wyłania się stamtąd coś, kurcze, zupełnie nieoczekiwanego.
Fascynujące jest tutaj to, że to sprawozdanie wcale nie jest w pierwszej kolejności opowieścią o deszczu siarki.
Właśnie.
To głębokie studium budowania intymnej relacji ze Stwórcą oraz, co ważne, opowieść o tym, jak niebezpieczny potrafi być taki powolny, niepozorny kompromis moralny.
Wszystko to zobaczymy przez pryzmat drastycznego kontrastu. Będziemy analizować dwie postacie. Abrahama, który, jak wiemy, nazywany jest przyjacielem Boga, i jego bratanka Lota. Okej, rozpakujmy to. Gdzie w ogóle zaczynamy?
Znaczy, aby właściwie odczytać ten tekst, musimy zdjąć na chwilę nasze współczesne okulary. Kluczem do zrozumienia tego wszystkiego są blisko wschodnie zasady gościnności.
Aha.
Zanim w ogóle padnie chociażby słowo o zniszczeniu miast, historia zaczyna się w niezwykle cichy, kameralny wręcz sposób.
Spokojne popołudnie w Hebronie, prawda? Z dala od zgiełku miasta. Jest środek dnia, straszny upał, Abraham siedzi u wejścia do namiotu i nagle zauważa trzech wędrowców.
I to, co się wtedy dzieje, to jest mistrzostwo starożytnego protokołu. Abraham dosłownie zrywa się z miejsca, biegnie im na spotkanie i kłania się niemalże do samej ziemi.
Trochę nas to dziwi dzisiaj. Z zachodniej perspektywy wydaje się to wręcz, przesadnie uniżone, niemal służkoce.
Tak, ale w realiach antycznego Bliskiego Wschodu nie było infrastruktury dla podróżnych.
Jasne.
Gościnność była tam dosłownie kwestią życia i śmierci. Jeśli nie przyjąłeś kogoś pod dach, ten ktoś mógł nie przetrwać.
Zgadza się. Abraham, ten protokół dyplomatyczny angażuje cały dom. Sara w pośpiechu zagniata ciasto. On sam biegnie do stada, wybiera najlepsze ciele. Ale autor biblijny robi coś niezwykłego, jeśli chodzi o tożsamość tych gości. Z jednej strony są to zwykli mężowie jedzący mięso, ale z drugiej...
Z drugiej szybko okazuje się, że jeden z nich to manifestacja samego Pana, Boga, Jahwe.
Wow.
A pozostali dwaj to aniołowie. To buduje niesamowite tło bliskości i współudziału w wierze, co za chwilę zderzy się ze skrajnie odmienną postawą w Sodomie.
Ta scena przed namiotem ma w ogóle taki niesamowicie życiowy moment. Potężny gość w ludzkiej postaci nagle składa obietnicę graniczącą z absurdem.
O synu.
Tak. Zapowiada, że za rok Sara, która jest kobietą mocno starszą, dawno po menopauzie, urodzi syna. Sara słucha tego zza namiotu i po prostu śmieje się w duchu. No by jak? Fizyczna niemożliwość.
Dokładnie.
A Bóg, choć ona nie wydała żadnego dźwięku, wychwytuje to i punktuje ten jej ukryty śmiech. I tutaj zastanawiałam się, czy to obnażenie myśli Sary to nie jest jakoś surowa reprymenda.
Znaczy, masz na myśli coś w stylu karcenia.
Właśnie.
Jak nauczyciel, wiesz, który przyłapał ucznia na szeptaniu w ostatniej ławce i wytyka go palcem przed całą klasą.
To bardzo naturalne skojarzenie, ale wiesz, w tym kontekście to ma zupełnie inny wydźwięk. To moment udowadniający, że oboje przechodzą szkołę wiary.
Oboje.
Tak, przypomnijmy sobie, że rozdział wcześniej, kiedy Abraham usłyszał tę samą obietnicę, również upadł na twarz i się zaśmiał.
O rany, faktycznie. Bóg doskonale rozumie ludzkie ograniczenia. Skonfrontowanie Sary z jej myślami nie jest odrzuceniem. To dowód intymnej bliskości, jak w rodzinie. Zaproszenie do współuczestnictwa. Zresztą wtedy pada to fundamentalne pytanie.
Czy jest coś zbyt trudnego dla Pana?
Otóż to. Co ciekawe, znajdziemy echa tego zwrotu na przykład u Łukasza w Nowym Testamencie. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale wracając do spotkania, mamy tu do czynienia z teofanią.
Czyli objawieniem się Boga, ale nie trwałym wejściem w ciało.
Dokładnie. To nie jest inkarnacja, tylko tymczasowa manifestacja, by móc fizycznie usiąść z Abrahamem i wejść na nowy poziom relacji.
I to zaufanie, ta nowo zbudowana intymność, popycha nas do kolejnej sceny. Goście patrzą w dół, na równinę Sodomy. I tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Mhm. Bóg podejmuje decyzję, która rozsadza ówczesne koncepcje o bóstwach.
Dzieli się planami z człowiekiem.
Zgadza się. Stwierdza otwarcie, że nie zamierza zatajać niczego przed Abrahamem. Wspomina o krzyku, który dotarł do niego z tych miast i mówi, że zstąpi, by to zbadać. Abraham staje się tu, wiesz, konfidentem, powiernikiem.
Izajasz nazywa go wprost przyjacielem Boga. To poziom relacji wręcz niespotkany. Ale wtedy Abraham zaczyna negocjować, prawda? Zachowuje się jak taki zuchwały adwokat na sali sądowej.
Tak, zaczyna się chyba jeden z najbardziej niezwykłych dialogów w starożytnych tekstach.
Licytuje o ocalenie miasta. Używa argumentu. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma postępować sprawiedliwie? I schodzi z 50 sprawiedliwych, potem 45, aż w końcu staje na 10.
I Bóg przystaje na to. Dla garstki ocaliłby to miejsce.
Ale szczerze mówiąc, mam pewien zgrzyt z samą mechaniką tej sceny.
Jaki zgrzyt?
No bo skoro mówimy o wszechwiedzącym Bogu, to po co on w ogóle musi fizycznie stępować, by zbadać sytuację? Czy to trochę nie umniejsza jego boskiej natury? Wygląda to, jakby musiał wysłać, nie wiem, inspektorów na miejsce zdarzenia.
To bardzo trafne spostrzeżenie. Z naszej współczesnej perspektywy tak to brzmi. Jeśli jednak połączymy to z szerszym kontekstem literackim, weźmy na przykład historię wieży Babel. Tam Księga Rodzaju również używa sformułowania, że Bóg stępuje, by zbadać sprawę. To jest celowy obraz Boga, który w przeciwieństwie do pogańskich bożków, działających kapryśnie i ciskających piorunami, prowadzi rzetelne śledztwo.
Aha. Czyli pokazuje, że nie działa pochopnie.
Właśnie tak. Ponadto Abraham widział tylko dwie opcje. Zniszczyć wszystkich albo ocalić wszystkich. Bóg jednak miał jeszcze trzecią opcję. Tak, której ludzka, ograniczona perspektywa Abrahama po prostu nie dostrzegała. Chirurgiczne wydobycie niewinnych ze zniszczonego systemu. Ocalenie ich i jednoczesne ukaranie zła.
Dobra. Skoro mowa o chirurgicznym wydobyciu z centrum zła, przenieśmy naszą historię prosto do bram Sodomy. Uwaga, skupia się teraz na bratanka Abrahama, na Locie.
I tutaj mamy brutalny kontrast.
Tak. Abraham w środku dnia, w namiocie, z dala od zepsucia, zachowujący, no, swoją tożsamość. A Lot wieczorem, gdzie go znajdujemy? Siedzi w bramie Sodomy.
Co miało, wiesz, ogromne znaczenie społeczne w tamtym świecie. Brama miasta nie była po prostu przejściem, takim murem z dziurą. To było centrum biznesowe, sądowe, towarzyskie. Fakt, że Lot tam przebywa, dowodzi jego głębokiej integracji z tym zepsutym do szpiku kości miejscem. Zasymilował się.
No dobrze, aniołowie wchodzą do miasta. Lot zachowuje resztki tradycji i namawia ich, żeby przenocowali u niego. Ale mrok miasta natychmiast o sobie daje znać.
Tak, dom zostaje otoczony przez tłum.
Mieszkańcy domagają się wydania gości. Tekst źródłowy mówi o chęci poznania ich, co, jak wiemy z innych fragmentów historycznych, no, jest eufemizmem. Tłum domaga się po prostu grupowego gwałtu.
Straszna scena. I tu następuje przerażające odwrócenie gościnności. Miasto zamiast chronić przybysza, staje się drapieżnikiem. Lot wychodzi przed drzwi, czując presję ekstremalnych zasad gościnności i składa propozycję,
która kompletnie mrozi krew w żyłach. Serio, byłam wstrząśnięta, kiedy ponownie to analizowałam. Lot oferuje temu wściekłemu tłumowi własne dziewicze czurki w zamian za oszczędzenie gości.
A tutaj, kurczę, rzucam wyzwanie. Jak można tego człowieka w ogóle nazywać sprawiedliwym, jak robi to drugi list Piotra? Przecież jego kompas moralny jest tak spsuty, że dla zachowania twarzy gospodarza chce rzucić własne dzieci na pożarcie.
To rodzi ważne pytanie, ale odpowiedź na nie obnaża mechanizmy powolnego kompromisu.
Lot chciał chronić gości za wszelką cenę, ale lata w Sodomie, oddychanie tym patologicznym powietrzem...
Efekt gotującej się żaby?
Otóż to. Zniekształciło go to do tego stopnia, że w jego chorym systemie wartości poświęcenie córek wydawało się mniejszym złem.
To pokazuje, jak strasznie niebezpieczne są kompromisy ze złem.
Największą ironią jest chyba to, co dzieje się moment później, prawda?
Zgadza się. Lot wyobrażał sobie pewnie, że wyjdzie bohatersko, uratuje aniołów swoimi chorymi negocjacjami. Tymczasem tłum rzuca się na niego, a to aniołowie muszą wyciągnąć ręce, oślepić napastników i wciągnąć Lota do środka. Goście uratowali ratującego.
Dokładnie, interwencja aniołów była wręcz konieczna. Lot myślał, że ma kontrolę, a okazało się, że jest kompletnie bezradny. Zło, z którym paktował, natychmiast obróciło się przeciw niemu.
Po tej dramatycznej nocy nastaje poranek, dzień ostatecznej decyzji. Aniołowie mówią: uciekajcie. A co robi Lot?
Waha się.
Waha się. On jest tak bardzo przywiązany do tego miasta, do majątku, że aniołowie dosłownie fizycznie chwytają całą czwórkę za ręce i z ogromnego miłosierdzia po prostu wyciągają ich siłą poza strefę rażenia.
I dają im jedno absolutnie kluczowe polecenie. Mają uciekać i nie oglądać się za siebie.
Co miało znaczenie nie tylko fizyczne, co nie?
Zdecydowanie. To był nakaz odrzucenia starego życia, duchowe odcięcie się od tej patologii. Ale, jak wiemy, żona Lota to łamie, odwraca się. I tekst opisuje, że staje się słupem soli, co do dziś widoczne jest jako surowy, solny krajobraz na południe od Morza Martwego.
Miasto płonie, z nieba leci ogień i siarka, ale jest w tekście taki jeden malutki detal, który zmienia wszystko, jeśli chodzi o ocalenie Lota.
Tak.
Kiedy rozpoczyna się zagłada, Bóg ocala Lota, ale w tekście napisane jest, że wspomina kogo? Abrahama.
To niesamowite nawiązanie, prawda?
W czasie potopu w Księdze Rodzaju napisano, że Bóg wspomniał na Noego, ratując ludzkość. Tutaj wstawiennictwo działa podobnie.
Czyli to te negocjacje Abrahama zadziałały.
Tak, cudze wstawiennictwo ze względu na bliską, ugruntowaną relację z Bogiem wyrywa Lota z epicentrum zagłady. Bóg pamiętał o swoim przyjaciół. Ale niestety, no, fizyczna ucieczka sprzed gradu siarki to nie koniec. Lot z dwiema córkami boi się zostać nawet w tym małym, ocalonym miasteczku Soar. Panikuje, uciekają w góry do jakiejś jaskini i tam się chowają.
Tak, wchodzą w stan całkowitej izolacji.
I mam tu skojarzenie. To tak, jakby uciec z płonącego na 10. piętrze wieżowca, ale zamiast cieszyć się wolnością, ze strachu zbiec w dół i zamknąć się w zatęchłej, ciemnej piwnicy. Odciąć się od świata.
Mm-hmm.
I w tej piwnicy dochodzi do tragedii. Córki upijają Lota i dochodzi do kazirodztwa. One kalkulują sobie, że muszą zapewnić przetrwanie rodowi.
Widzimy tutaj ewidentną analogię do potopu i historii Noego, który przecież upił się w namiocie, co doprowadziło do rozłamu w rodzinie. Tu znów alkohol zdejmuje blokady, prowadząc prawego wcześniej człowieka do hańby.
Ale zobaczmy na tę druzgocącą ironię. Córki Lota siedzą w jaskini. Co robią? Używają psychologicznej przemocy, alkoholu i manipulacji, żeby osiągnąć swój cel przetrwania. Skąd one to wzięły?
Wzięły to prosto z Sodomy.
Właśnie. Kiedy Lot stał pod domem i oferował je na pożarcie tłumowi, pokazał im zasadę, że cel uświęca makiaweliczne środki. Wchłonęły ten pragmatyzm.
Zgadza się. To mroczny paradoks i dowód na to, że mury miasta upadły, ale jego zepsuty system wartości przetrwał w głowach tych młodych kobiet. Zabrały Sodomę ze sobą do jaskini.
Straszne.
Konsekwencje tego będą ogromne. Z tego kazirodztwa narodzą się chłopcy, dając początek ludom Moabu i Ammonu. Narody te, jak czytamy w późniejszych księgach historycznych, na przykład w kronikach, będą przyszłymi śmiertelnymi wrogami Izraela.
Czyli wybuchną brutalne wojny lata później. Skrajny kontrast dziedzictwa. Relacja Abrahama przynosi Izaaka i błogosławieństwo, a strach, izolacja i moralny kompromis Lota rodzą konflikt na wieki.
Dokładnie.
Zbliżamy się powoli do końca. Więc co to wszystko tak naprawdę dla nas oznacza? Jakie są z tego lekcje?
Wiesz, główny wniosek jest taki, że niezwykłą wartością jest stanie się owym powiernikiem Boga, budowanie intymnej relacji, w której prowadzimy szczery dialog.
I ogromna rola wstawiennictwa za innych.
Tak. A do tego widzimy tu trudną równowagę. Z jednej strony sprawiedliwość i ukaranie zła, a z drugiej miłosierdzie i chirurgiczne ratowanie niewinnych.
Myślę, że ta dogłębna analiza na samym końcu zmusza do takiej jednej konkretnej refleksji. O historii Lota myślimy jako o ucieczce z katastrofy. Ale ona udowadnia, że fizyczna ucieczka z zniszczającego środowiska to zaledwie połowa sukcesu.
Mm-hmm.
Prawdziwym niebezpieczeństwem jest to, że nawet opuściwszy zepsute miasto, można z powodzeniem zabrać cały jego mroczny cień ze sobą i zamknąć się z nim w izolowanej jaskini.
Wchodząc w dawne schematy, mimo zmiany adresu.
Zgadza się. Warto się więc zastanowić, jak często w życiu, próbując uciec od jednej katastrofy poprzez różne moralne kompromisy, ludzie nieświadomie budują sobie fundamenty pod zupełnie nowe, długoterminowe konflikty.
Konflikty, które potrafią ciągnąć się przez pokolenia.
Dokładnie. Tym zostawiamy naszych słuchaczy. Do usłyszenia przy okazji kolejnej analizy źródeł.